Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Poruszają się z prędkością średnio 5 km na sekundę. Wokół Ziemi krąży ich około 10 tysięcy. Dzięki nim możemy uzyskiwać dokładne informacje o zmianach w środowisku, monitorować katastrofy naturalne oraz wspierać systemy GPS. Dziś o satelitach porozmawiam z inżynier Mileną Michalską, która jest szczecińską popularyzatorką kosmosu i programistką AI w satelitach. Przydałoby się najpierw powiedzieć naszym słuchaczom, czym jest satelita i jakie rodzaje ich wyróżniamy.
Satelita jest to ogólnie określenie na coś, co orbituje, więc naszym naturalnym satelitą jest Księżyc, ale budujemy też sztuczne satelity, czyli małe lub większe urządzenia, które są przyspieszane do takiej prędkości, żeby nie spadły na Ziemię na odpowiedniej wysokości. Satelity służą głównie do obserwacji. Możemy obserwować zarówno Ziemię, z takiej perspektywy kosmicznej widzimy po prostu więcej. Kiedy kierujemy teleskop z Ziemi w kosmos, mamy bardzo dużo jakby przeszkód, takich jak ziemska atmosfera, zakłócenia magnetyczne i różne zakłócenia, które jednak między nami a tym kosmosem są. Jeśli chcemy właśnie nasz teleskop wystrzelić w kosmos, żeby pokonać te bariery i obserwować bardziej bezpośrednio, to mamy kilka w zasadzie opcji. Satelity są zwykle wystrzeliwane przez rakiety po prostu. Teraz głównie są to Falcony Ilona Muska. Są zamontowane w owiewce rakiety, czyli w tym czubku, na takim specjalnym mechanizmie, który w odpowiednim momencie, kiedy osiągną daną wysokość, je wystrzela, tak żeby już na tej orbicie swojej zaparkowały, tak się to określa. W kosmosie mamy o tyle łatwiej, że nie mamy tych oporów powietrza, więc satelita raz wystrzelony po prostu porusza się ruchem takim niezaburzonym, on troszeczkę zwalnia, ale nie potrzebuje takiego napędu, żeby właśnie te prędkości, które wydają nam się ogromne, żeby tą prędkość na tej orbicie utrzymać. Ma on obliczony taki swój czas życia na orbicie. To zależy też od na przykład jego wielkości. Rozmawiałam z kołem naukowym z AGH, które wystrzela swojego malutkiego satelitę, mimo że są wspaniałymi inżynierami, i zrobili bardzo małą, bardzo lekką satelitę, bo wiadomo, za każdy kilogram, za każdy w zasadzie gram ładunku, który się chce wynieść w kosmos, się płaci bardzo słono, chociaż teraz coraz mniej. To mimo, że zrobili super lekkiego satelitę, to postanowili go dociążyć, żeby właśnie jego czas życia na orbicie był trochę dłuższy i mogli dłużej pocieszyć się tym, że mają swoje dzieło w kosmosie.
On w ogóle jest bezpieczny na tej orbicie, czy nie?
Satelita jest względnie bezpieczny na orbicie. Z tego, co śledzę na start satelitów, to dużo częściej one przestają działać na przykład przez błędy w oprogramowaniu, przez konstrukcję.
Oprócz tej stożkowej budowy, żeby się przebić przez atmosferę i przez te wszystkie bariery, to one jeszcze mają jakąś skomplikowaną w środku jakieś systemy budowy, jakieś elementy?
Większość budowy satelity jest podobna we wszystkich jednostkach, ale każda różni się payloadem. To jest taki moduł, który zawiera to, co chcemy wysłać tak naprawdę na tą orbitę, czyli może to być na przykład teleskop, może to być jakieś inne urządzenie badawcze i to jest właśnie główna różnica, główne dostosowanie do misji i do tego, co danym satelitom chcemy osiągnąć. Ale oprócz tego jest platforma satelitarna, która w większości ma bardzo podobną budowę. Bardzo ważnym modułem jest moduł zasilania, który zarządza tak naprawdę bilansem energetycznym całego satelity. Głównym źródłem prądu dla większości satelitów są panele słoneczne, które są rozkładane niedługo po umieszczeniu ich na orbicie. W tym module energetycznym znajdują się baterie po to, żeby satelita mógł działać nie tylko wtedy, kiedy patrzy na Słońce, ale też kiedy akurat na przykład jest w cieniu Ziemi, to też na baterii mógł chwilę podziałać. Innym modułem jest moduł komunikacyjny, gdzie właśnie przebiega cała ta komunikacja ze stacją naziemną. Jest potrzebna też antena. Może być to kawałek metalu, który przez to, że odbiera drgania, jest w stanie właśnie ten sygnał odebrać, wzmocnić. Więc tutaj jest potrzebna antena, która też jest zwykle schowana i w trakcie umieszczenia satelity na orbicie ona się rozkłada. Też na przykład szyfrowanie komunikacji, żeby właśnie nie każdy mógł się wbić na naszego satelitę, pobrać sobie zdjęcia, no bo często są to projekty komercyjne i za te zdjęcia się po prostu płaci. Czasem są właśnie to projekty jakieś takie szpiegowskie, ale też żeby nie każdy mógł wydawać polecenie satelicie. Komunikując się z satelitą, możemy też na przykład wprowadzić poprawki do oprogramowania, które już jest na pokładzie. Czasem o czymś nie pomyślimy, czasem zaskoczą nas warunki, więc przesyłanie przez moduł komunikacyjny jakichś poprawek do kodu satelity jest tak naprawdę jedyną możliwością, którą mamy, żeby w jakiś sposób ingerować w to, jak on działa lub nie działa na orbicie, no bo nie polecimy tam rakietą ponownie, żeby coś tam naprawić, przełączyć kabelki. Możemy tylko ingerować w oprogramowanie. Firmy, które wysyłają satelity, mają zwykle drugiego satelitę, który jest na Ziemi, który jest takim bliźniakiem, bliźniaczym systemem. I kiedy coś nie działa w kosmosie, to najpierw naprawiają to na tym modelu ziemskim i sprawdzają, czy ta poprawka zażegnała problem, a potem dopiero właśnie korzystają z tego okna komunikacyjnego, które jest dosyć krótkie, żeby wysłać tą poprawkę w kosmos i wtedy wszystko działa. Bardzo ważnym systemem jest ADCS, czyli Attitude Determination and Control System. Dba o to, żeby satelita wiedziała, gdzie jest, jak jest zwrócona, w którą stronę, i mogła tą pozycję korygować. Określenie tej pozycji odbywa się na podstawie Star Trackera. Star Tracker to jest taki system, który właśnie też robi zdjęcia gwiazd. I na podstawie tego, jak wygląda po prostu kosmos w danym miejscu, może określić, gdzie on jest i w jakiej orientacji znajduje się satelita. Są też systemy oparte na Słońcu. Po prostu to, pod jakim kątem promienie słoneczne padają na sensor, też może pozwolić nam zorientować się, gdzie ten satelita jest i gdzie jest zwrócony. I to jest bardzo ważne, ponieważ no, jeśli chcemy obserwować Ziemię, no to nasz satelita musi być zwrócony na Ziemię i to pod odpowiednim kątem, no bo inaczej zdjęcia wyjdą po prostu do kitu. Jest to też bardzo ważne dla systemu zasilania. Jeśli bazujemy na panelach słonecznych, no to też muszą one być jak najdłużej zwrócone w stronę Słońca i do tego musimy po prostu wiedzieć, gdzie jesteśmy i gdzie to Słońce się znajduje. No, ale jak można sterować satelitą tak naprawdę? No bo wiemy, gdzie się znajdujemy, wiemy, że nie jest to dobra pozycja, no i musimy ją jakoś skorygować. Jednym ze sposobów na sterowanie satelitą są koła reakcyjne. Działa to na zasadzie zachowania momentu pędu i jest dosyć proste. Jest to koło o sporej masie jak na satelitę, które poprzez zastosowanie silnika elektrycznego obraca się w danym kierunku i wtedy cały satelita obraca się w przeciwnym. Ciężko to wytłumaczyć, łatwiej zwizualizować. Można poszukać sobie właśnie animacji, które to obrazują. Innym takim systemem, który możemy zastosować na orbicie, są magnetorkery, które też wprawiają satelitę w ruch, powiedzmy, obrotowy, obracają ją, ale generując pole magnetyczne, które ma interakcję z polem magnetycznym planety, na której się znajdują. To jest dosyć skomplikowane i nie jestem tutaj ekspertem, ale jest też taki sposób na obracanie właśnie satelity.
A taki satelita w ogóle, jak on już tam jest, może spaść, czy to jest niemożliwe, czy on tam zostaje już wieczność?
Tak naprawdę jest to zależne od bardzo wielu parametrów, ale każdy satelita powinien kiedyś spaść, bo jednak nie chcemy zostawiać śmieci w kosmosie. Co prawda, śmieci w kosmosie jest już sporo. Są satelity, które przestały działać albo w jakiś sposób zostały porzucone niedługo po swoim wystrzeleniu. Ale co ciekawe, są też satelity wystrzelone bardzo dawno temu, w latach 70. nawet, które do teraz mają status uszkodzonych, ale działają. I pasjonaci, tacy hakerzy powiedzmy, w na przykład Stanach Zjednoczonych mają czasem takie swoje akcje, konkursy właśnie włamań na satelity, dawne satelity szpiegowskie, które gdzieś tam zostały namierzone i które nie mają aż tak dobrych zabezpieczeń. Jest też taka ciekawostka, że w czasach stanu wojennego polska Solidarność Walcząca, które było dosyć cenzurowane pod względem komunikacji, działali, wiadomo, w podziemiu i użyli dawnego satelity Oskar 7, który właśnie gdzieś tam był zapomniany na orbicie, którego wystrzelili Amerykanie, żeby się komunikować w sposób niewykryty dla władz państwowych, bo byli opozycjonistami i takie ciekawe historie właśnie odkrycia, włamania na satelity dawne, zapomniane, uznawane za niedziałające się zdarzają.
Można taką satelitę do czegoś wykorzystać, do jakichś celów niecnych, złych?
Myślę, że większość osób robi to bardziej dla swojej satysfakcji. Można czegoś się na pewno nauczyć. Można wykorzystać na przykład zdjęcia, które satelita robi, które wykonuje i przesyła na Ziemię.
A jak daleko można zajść z tymi zdjęciami? To jest tylko taki ogólny zarys, jest Ziemia, widać kontynenty, czy są już takie technologie, że widać wszystko na tych zdjęciach?
Wszystko to nie wiem, ale też właśnie niektóre misje satelitarne są bardziej tajne, są to właśnie misje szpiegowskie na przykład i nie znamy dokładnych parametrów, dokładnych możliwości obserwacji, ale tak naprawdę dla każdego dostępne są zdjęcia satelitarne z na przykład europejskiego systemu Copernicus, które mają taką rozdzielczość, że jeden piksel na zdjęciu to jest 10 metrów w realnym świecie. Jest to dość dużo, może nie widać tam ludzi ani samochodów, ale jednak ta rozdzielczość jest całkiem dobra. A to jest taki właśnie program dostępny dla wszystkich. Komercyjne satelity mają dużo, dużo większą rozdzielczość i też tutaj wyróżniamy dwie, powiedzmy, rozdzielczości. Jedna to jest ta właśnie, o której powiedziałam, ile widać terenu na jednym pikselu, a druga rozdzielczość dotyczy tego, jak często satelita fotografuje dany teren. Zwykle musimy to zbalansować, że chcemy albo mały teren, bardzo szczegółowe zdjęcia, albo zdjęcia bardzo często. To zależy od zastosowania danego satelity, bo takie misje projektuje się raczej pod konkretne zastosowania. Na przykład w rolnictwie chcemy mieć zdjęcia co około 4 dni. To jest takie wystarczające, żeby monitorować zmiany w glebie i tak dalej. W sytuacjach na przykład kryzysowych, kiedy chcemy monitorować na przykład wyciek oleju czy gazu w jakimś systemie, no to chcemy mieć zdjęcia jak najczęściej, żeby tą sytuację monitorować tak naprawdę z godziny na godzinę. Monitorowanie, obserwowanie takich katastrof naturalnych jest możliwe dzięki temu, że satelity nie tylko widzą to, co my widzimy, to znaczy nie tylko robią zdjęcia w takim świetle widzialnym jak normalnym aparatem czy telefonem, tylko mają też na przykład sensor radarowy, który odbiera fale elektromagnetyczne i te fale może albo sam wysyłać, sam emitować, lub odbierać po prostu odbite fale słoneczne. To jest nie tylko to światło widzialne, tylko pełne lub mniej pełne spektrum, bo też zależy to od instrumentu. Te fale będą inne, kiedy odbijają się od czystej wody, a od wody, w której doszło do jakiegoś wycieku ropy czy czegoś takiego. Tak samo można na podstawie tego radaru ocenić wegetację roślin.
Naprawdę?
Tak.
Zaczynam kochać satelity jednak.
Nie, no są fantastyczne.
No właśnie, bo Milena, ty jesteś pasjonatką tych satelit i w ogóle jak wygląda twoja praca przy tym?
Polskie firmy walczą o takie projekty z Europejskiej Agencji Kosmicznej, żeby wykonywać satelity, wykonywać jakieś takie podsystemy do satelit. Moja firma Scanway wykonuje głównie instrumenty optyczne i ja właśnie przy takim instrumencie optycznym pracuję przy przetwarzaniu danych. Tak jak właśnie mówiłam, są różne typy sensorów. Teleskop to jest takie urządzenie, które skupia tak naprawdę światło na sensorze za pomocą luster. Teleskop może się kojarzyć z soczewkami takimi szklanymi, po prostu tak jak ja mam okulary. Okulary skupiają światło, żebym lepiej widziała. Tak w teleskopach też na początku były te soczewki, ależ one są bardzo ciężkie, bo są to po prostu wielkie kawałki szkła lub innego materiału. No to stwierdzono, że efektywniej robić to lustrem, skupiać światło przez lustro. I właśnie w takim teleskopie wszystkie te fale są skupiane przez lustro na sensorze i ten sensor przetwarza je w zera i jedynki, można powiedzieć. Cyfryzuje je po prostu. To jest dosyć proste urządzenie tak ogólnie, ponieważ są to takie plamki i jeśli pada tam albo światło, takie widzialne, albo właśnie jakaś fala elektromagnetyczna. Na co reaguje zależy od nałożonego filtra, bo na przykład filtr przepuszcza tylko jeden typ fali. Jeśli światło pada, to jest wzbudzony, daje nam jeden i jest taka cała wielka macierz tych właśnie pikseli, które mają wartość 0 albo 1. No i to trzeba przetworzyć, no bo to jest po prostu wielka tablica, wielka macierz zer i jedynek. Trzeba coś z tym zrobić, właśnie wiedzieć, które informacje są z którego filtra i złożyć to w jak najlepszy obraz. Mimo tego, że ta rozdzielczość jest bazowo właśnie z samego teleskopu, jest dosyć duża, no to chcemy ją jak najbardziej jeszcze podkręcić, no bo nie możemy bazować na tym, żeby wysyłać coraz większe teleskopy, bo to jest bardzo drogie. Produkt końcowy też jest wtedy dużo droższy, a czasem potrzebujemy trochę tańszych zdjęć, ale też jak najlepszych, jeśli mamy na przykład programowe, software'owe. Jeśli możemy przetworzyć to, co mamy, w jak najlepsze zdjęcia, małym kosztem, robiąc to po prostu na komputerze na ziemi, no to chcemy to zrobić. I tutaj są różne ciekawe pomysły. W ogóle jedna firma polska, KP Labs, pracuje nad takim systemem, nad taką jednostką, która jest już na satelicie w kosmosie, która tak wstępnie przetwarza te dane już na satelicie. Chodzi o to, że przesłanie zdjęcia na Ziemię jest odrobinę problematyczne. To nie jest tak, że ten stream danych jest ciągły. To znaczy satelita może wysyłać i odbierać dane cały czas, ale my możemy je wysyłać i odbierać tylko wtedy, kiedy satelita jest bezpośrednio nad stacją naziemną. Chodzi o zasięg, tak jak na przykład nie masz zasięgu radiowego, kiedy jesteś za daleko od anteny. I tak samo jak mamy swoją stację odbiorczą, to możemy odbierać dane z satelity tylko kiedy on jest w zasięgu tej stacji, kiedy przelatuje mniej więcej nad stacją i wtedy tylko możemy się z nim komunikować w dwie strony, czyli i odbierać i wysyłać mu jakieś tam polecenia. Albo możemy mieć bardzo, bardzo dużo tych stacji. Są też budowane jakieś takie sieci stacji nawet. Jest taki projekt, gdzie można sobie pobrać taki otwartoźródłowy kod i dokupić urządzenia, powiedzmy, i postawić na swoim balkonie taką małą stację odbiorczą, która będzie odbierać dane z satelity i przekazywać je do takiej globalnej sieci. To jest też bardzo użyteczne dla projektów, które nie mogą sobie pozwolić na jakąś dużą sieć stacji naziemnych, na przykład właśnie studenckich. Ale żeby wykorzystać maksymalnie to okno przesyłowe, to nie chcemy na przykład wysyłać zdjęć, które są słabe, które na przykład są w większości zachmurzone i które nas po prostu nie interesują. Więc taka jednostka, która na satelicie już tak wstępnie filtruje te zdjęcia i nie wysyła tych słabych, no może nam oszczędzić sporo czasu. I właśnie polska firma KP Labs opracowała i pracuje dalej nad taką jednostką. No, dużo jest systemów, które można w satelicie wprowadzić i usprawnić jej działanie. I właśnie to też było na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oni zrobili projekt, rozpisali taki przetarg. Zróbcie nam taki fajny system. Właśnie polska firma go wygrała.
Czyli Polacy mają udział też w tym światowo?
Mają udział, coraz większy, ponieważ firmy polskie z sektora kosmicznego, z sektora satelitarnego się rozwijają, uczestniczą w konsorcjach międzynarodowych. Mamy tutaj dobrych specjalistów, których wiedza może pomóc właśnie w rozwoju tej branży satelitarnej.
My możemy, tak jak mówiłaś, obserwować różne rzeczy i satelity się jakoś przysługują naszemu życiu, polepszają je w jakiś sposób?
Polepszają, ale to są głównie tak naprawdę instrumenty do zbierania danych. Prognozy pogody są też realizowane na przykład wysyłając balony z czujnikami, no ale mając taką satelitę, która ma też swoje inne zadania, możemy obserwować i pogodę, i na przykład klimat, to jak on się zmienia. Możemy na przykład monitorować temperaturę oceanów i w zasadzie temperaturę wszystkiego możemy użyć do planowania właśnie takiego urbanistycznego, monitorując wyspy ciepła w mieście, gdzie powinniśmy zareagować, wprowadzić właśnie jakieś bardziej zazielenienie. No tych pomysłów, jak można wykorzystać dane satelitarne, jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo i agencje kosmiczne też cały czas zbierają nowe, na przykład podczas hackatonów. Od wielu lat już i Europejska Agencja Kosmiczna ma swój hackaton skupiony na danych z kosmosu, i NASA ma swój hackathon skupiony na danych z kosmosu i po prostu te wszystkie pomysły są zbierane i wcielane w życie i każdy tak naprawdę może sprawdzić, bo tak jak mówiłam, są otwarte systemy, zdjęcia satelitarne są w pewnym stopniu dostępne dla wszystkich, właśnie przez na przykład system Copernicus i każdy może zobaczyć te zdjęcia, zobaczyć jakie są tam informacje i pomyśleć o jakimś zastosowaniu do swojej branży. No bo taka perspektywa kosmiczna może nam bardzo, bardzo dużo dać.
A czy tylko Ziemię możemy obserwować, czy jeszcze gdzieś indziej się wysyła?
Mamy różne opcje. Możemy wysłać satelitę właśnie na ziemską orbitę, gdzie ona może obserwować albo naszą planetę, albo kosmos, zarówno taki bliższy, jak i dalszy. A jeśli chcemy dokładnie badać inne planety, to też na ich orbitę możemy wysłać satelitę obserwacyjnego, który no właśnie za pomocą tych danych radarowych SAR może wykonywać dosyć dokładne analizy, nie tylko zdjęcia, chociaż zdjęcia też nas zawsze cieszą, żeby zobaczyć, jak wyglądają inne planety, żeby móc planować na przykład na Marsie czy na Księżycu, gdzie możemy wylądować już takim lądownikiem, który zbierze dane o powierzchni, pobierze próbki i tak dalej. Właśnie możemy monitorować tą pogodę, żeby nie wylądować w miejscu, gdzie...
Gdzie zamarzniemy,
gdzie
na przykład.
No, zamarzniemy, to jeszcze dosyć łatwo się może przed tym obronić, ale lepiej wylądować w miejscu, gdzie na przykład burze marsjańskie, takie pyłowe są rzadsze niż częstsze. No właśnie dzięki tym obserwacjom z satelity możemy jak najbardziej optymalizować miejsce lądowania przed faktycznym lądowaniem i obserwować inne planety. To już nie satelity, ale sondy kosmiczne, które są dosyć podobne w budowie, ale no nie orbitują. To takie sondy też wysyłamy, to jest bardzo użyteczne. Też dzięki naukowcom, którzy po prostu właśnie przetwarzają te dane, którzy wiedzą, co z takim sygnałem, który dla normalnego człowieka by wyglądał jak po prostu jakieś takie bardzo dziwne sinusoidy. Co z nim zrobić i co to w ogóle oznacza? Bo może to oznaczać na przykład gwiazdę, może to oznaczać jakiś wybuch, jakąś zmianę stanu gwiazdy, czarną dziurę. No ogólnie astronomowie tutaj mają wielkie pole do popisu, jeśli chodzi o właśnie kosmiczne teleskopy i przetwarzanie danych z nich.
Czy satelita jest ekologiczny?
Tak naprawdę satelita jest to rama z na przykład aluminium, w której jest zwykła elektronika, taka jak w komputerze. Nie są to jakieś takie niesamowite, szkodliwe rzeczy. Są tam baterie, których wiadomo, nie można wyrzucać na przykład normalnie do śmietnika, tylko trzeba utylizować w specjalny sposób. Więc nie jest to nic takiego niesamowitego. Większość rzeczy mamy w komputerze zwykłym. A też nie musimy się do końca martwić tym, że to zanieczyści w jakiś sposób środowisko, dlatego że satelity w większości są tyle małe, że spalają się w atmosferze po prostu, kiedy już skończą swoją orbitację. A jeśli chodzi o paliwo, no to są głównie zasilane Słońcem, więc dosyć ekologicznie.
Jaka jest przyszłość świata z satelitami? Czy są ważne w naszym życiu? Wpływają jakoś na nasz rozwój, przyszłość?
Satelity są narzędziami badawczymi. Ich rozwój zapewnia coraz lepszej jakości i bardziej precyzyjne dane. To, co z nimi zrobimy, leży tak naprawdę w gestii naukowców. Widać ten rozwój, widać coraz więcej pomysłów na zastosowania danych satelitarnych i przez to, że rozwija się i fizyka, i elektronika, i też właśnie na przykład uczenie maszynowe, jakość tych danych stale wzrasta i musimy tylko znaleźć więcej pomysłów, co z nimi zrobić.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była inżynier Milena Michalska, programistka AI w satelitach i szczecińska popularyzatorka kosmosu. Dziękuję Ci bardzo.
Dzięki.